Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Cieszę się, kochani, że zaczynamy cykl naszych kateches na temat świętej liturgii Kościoła. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich Was tu zgromadzonych oraz wszystkich słuchaczy, którzy łączą się z nami przez odbiorniki. Może w sposób szczególny księdza Marka Kalisza, który mnie wprowadził na salony radia naszego. Kochani, dzisiaj bardzo ogólnie o liturgii, tak żeby rozgrzać naszą miłość do tego świętego zgromadzenia. Czymże jest ta liturgia? Otóż samo słowo pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch cząstek, laos i ergon, czyli lud, ludzie oraz czyn, działanie. I zastanawiają się liturgiści, czy chodzi tutaj o działanie Pana Boga na rzecz ludzi, że my przychodzimy i Pan Bóg nas obsługuje, tak jak w Ewangelii pojawia się piękny obraz, że w nowym świecie my zasiądziemy do stołu, Chrystus się przepasze i będzie nam usługiwał, podawał do tego stołu. Czy jest to działanie ludu, działanie nasze, kiedy podejmujemy rozmaite czynności, każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu. No i wniosek liturgistów jest taki, że liturgia to zarazem jedno i drugie. Ma ona, tak ładnie mówimy, trzy wymiary. Pierwszy to jest anabaza, czyli Bóg schodzi do nas. I faktycznie, liturgia to najprostszy sposób, żeby doświadczyć Jego obecności, bo jak mógłby się ofiarować głębiej, pełniej, bardziej ewidentnie i namacalnie niż w żywym chlebie. A drugi ruch, tak zwana katabaza, czyli ruch wstępujący, kiedy to my na Jego impuls odpowiadamy reakcją czci, posłuszeństwa i zawierzenia. Ale jeszcze jest trzeci, chociaż rzadko wyróżniany, ale nieraz się pojawia, czyli diabatyczny, diabaza, czyli ruch jakby przez środek. O co chodzi? O działanie Ducha Świętego, który przenika nas, tak jakby na wskroś i nas tym samym przemienia, czyni nowym stworzeniem. Liturgia ma bardzo ważny wymiar eklezjalny, czyli wspólnotowy. Może od tego zacznijmy, bo zgromadziliśmy się tutaj jako wspólnota. I spoiwem liturgii nie są relacje międzyludzkie. To jest bardzo istotne, bo jest czasami taka pokusa w Kościele i w świecie, żeby uczynić z jakiejś mszy świętej swoistą automanifestację, taki sposób samowyrażenia się, pokazania, że my jesteśmy szczególni, swoiści, inni, bo na przykład mamy inne śpiewy, czy inne stroje, inne instrumenty, albo po prostu tak dobraliśmy nasze grono, że czujemy się w nim dobrze, fajnie i bezpiecznie. Owszem, ten wymiar ludzki jest ważny, bo msza święta jest sakramentem, a sakrament zawiera w sobie to, co widzialne, czyli to wszystko, ja, wy, te wszystkie rzeczy, które są za nami, ale nie może zapomnieć o tym, co niewidzialne. Jeżeli zatrzymamy się na przykład właśnie na tym wymiarze muzycznym, czy kaznodziejskim, czy wizerunkowym, tutaj mamy przepiękną kapliczkę, no to wtedy ryzykujemy, że mistyczne działanie Boga gdzieś tam zaniknie. I faktycznie tak dzisiaj jest. Wielu młodych mówi, nie pójdę na mszę świętą do mojego proboszcza, bo on tam smędzi, tak? W sposób nudny odprawia. W cudzysłowie nic się nie dzieje. Powiem wam tak troszkę może ujawnię taki rąbek tajemnicy z naszej działalności misjonarskiej w Polsce. Organizujemy taki festiwal Wincentiana. 3 dni w piekarach pod Krakowem. Ksiądz Arkadiusz, nasz proboszcz, miał ogromny wkład w budowę tego centrum edukacyjnego. Zresztą część z nas z Weringu było na pielgrzymce do Krakowa 6 lat temu i odwiedzili też piekary. No i tam jest ta Wincentiana. Wspaniały festiwal, dużo się dzieje, takie inne oblicze kościoła. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, jedna z uczestniczek podeszła do księdza, który organizował danego roku, młodego, i rzecze mu: ja się czuję oszukana, bo wy mi roztoczyliście taki obraz kościoła, taki obraz mszy świętej, gdzie były gitary basowe, przeróżne, gdzie ksiądz stawał na krześle, żeby coś tam pokazać, jakiś performance czynił jeszcze przy współudziale, znaczy w teamie, w drużynie z siostrą zakonną, a ja wracam na moją wieś i jest znowu to samo, starsze panie i ja. Ja się czuję oszukana. Ona nie tyle była oszukana, co po prostu tak została przez kogoś, czy może sama tak się prowadziła przez tę liturgię, że skupiła się na tym, co zewnętrzne. Zapomniała, że tu przychodzi Chrystus przemieniający serca, prawda?
Amen.
Tak to pięknie mówi Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego. Szczególne ujawnianie się Kościoła dokonuje się w pełnym i czynnym uczestnictwie całego świętego ludu Bożego w tej samej celebracji liturgicznej, a zwłaszcza w samej Eucharystii. W jednej modlitwie, przy jednym ołtarzu, pod przewodnictwem biskupa, otoczonego prezbiterami. Jesteśmy tutaj jednością. Zauważcie, że większość form językowych to jest liczba mnoga. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, wierzymy. Odpowiadamy też amen, co znaczy zgadzamy się na coś. Jesteśmy tutaj jednym głosem, ale jest jeden wyjątek, czyli wyznanie wiary, kiedy to ja, to my kościelne przechodzi w ja, bo nikt mojej wiary indywidualnej nie zastąpi. Wspólnota mnie niesie, wspólnota mnie wspiera, wspólnota robi różne rzeczy, aby mi było łatwiej się modlić, ale ostatecznie to ja muszę powiedzieć w liczbie pojedynczej, credo, wierzę w Boga. A drugi moment to przed Baranku Boży. Panie, nie jestem godzien, ja. Wcześniej jest przekażmy sobie znak pokoju, my, ale do winy trzeba się przyznać własnej, uderzyć się w pierś własną. Więc to jest takie napięcie między tym wymiarem wspólnotowym a indywidualnym. Ale ono jest twórcze, ono jest potrzebne. Uchylę jeszcze może rąbka tajemnicy kilku gestom rozpoczynającym liturgię, żebyśmy już zaczęli przebieg. Kiedy msza święta się zaczyna? Pomyślcie sobie w sercach, albo może jakieś odpowiedzi są ciekawe.
Pocałowanie
ołtarza. Mamy jedną opcję. Tomek, tak się uśmiechasz, znaczy, że wiesz.
Przy wejściu.
Procesja na wejście, pięknie. Znaczy pięknie. Dziękuję. Ale zaskoczę was, bo sam byłem zaskoczony, jak otworzyłem mszał i wejrzałem tak głębiej. Jest napisane w wersji oryginalnej mszału, czyli łacińskiej, Congregato populo accedit sacerdos cum ministris ad altarem. Czyli gdy lud się zgromadzi, kapłan z posługującymi przystępują do ołtarza. Wy jesteście, kochani, podstawowym spoiwem, fundamentem, dźwignią, elementem liturgii. Wy jesteście żywą tkanką liturgii do tego stopnia, że bez was, bez zgromadzenia ludu Bożego, ona się teoretycznie nie może czy nie powinna zacząć. I dlatego tak naprawdę w mszale nie istnieje rytuał dla księdza do indywidualnej celebracji. My księża czasami odprawiamy sami, bo życie nas zmusza, że tak powiem. No ktoś jest księdzem w Papui Nowej Gwinei. Mamy tam konfratra. I lata samolotami między tymi wysepkami, helikopterkiem takim. Jedną wioskę raz na 3 miesiące odwiedza z mszą świętą. To wiadomo, że on jak nie jedzie na żadną wioskę w danym czasie, to odprawi sam. My nieraz też samemu. Ale zasadniczo taka forma nie istnieje, bo tak jak powiedziałem, gdy lud się zgromadzi, można zacząć. Potem jest procesja na wejście. No tutaj dokonałem jedynie 2 kroków, wcale nie milowych, ale jednak dokonałem. Ponieważ my w liturgii celebrujemy największą z tajemnic. Największą i całkowicie niewyrażalną. Tajemnicę Bożej obecności. I do tej tajemnicy człowiek nie wparowuje z marszu. Nie wkracza od tak. To nie jest przejście prosto z ulicy czy z restauracji do świętego ołtarza. Tylko ten pierwszy gest, ta procesja wyraża moje stopniowe zbliżanie się, że ja muszę pokonać jakąś drogę przez życie, jakąś drogę w sobie muszę pokonać, coś oczyścić, mieć czas na refleksję i tak dalej, bo Bóg, jak powiedział jeden z misjonarzy ludowych, nie jest tani. Do Boga droga jest wyboista, ale to znaczy, że idziemy drogą Ewangelii, że ta droga jest radykalna, oczyszczająca. I tę prawdę duchową ma symbolizować ta procesja wejścia. Następnie jest przyklęknięcie. Tu powiem może jako rzecz techniczną, jeżeli słuchają nas ministranci. Jeżeli na tej mszy świętej przyklęknąłem od razu przed ołtarzem, to nie muszę się jeszcze raz skłaniać. Skłon po przyklęknięciu jest konieczny tylko wtedy, gdy przyklękam przed tabernakulum, a ołtarz byłby po drugiej stronie. Wtedy się odwracam i oddaję dodatkowo cześć ołtarzowi. Tutaj już przyklęknięcie jest czcią dla ołtarza. Ale to tylko tak dla ministrantów. Myślę, że będą jacyś nowi. Dzisiaj na Weringu ktoś tam się interesował. Tylko pytanie, którą Teilgemeinde wybierze. Ja nie polecałem żadnej. Znaczy polecałem wszystkie tak samo. O. Tak. No i oczywiście, jeżeli już klękam przed tabernakulą, potem odwracam się do ołtarza, to wykonuję faktycznie skłon, a nie... czyli ruch lędźwi. Tak mówią instrukcje liturgiczne, że moje lędźwie muszą się skłonić, żeby to nie było tylko takie dzygnięcie szyją, jakbym chciał coś tam skubnąć z parapetu, jak ptaszek, który podlatuje. To jest też ważne. I następuje ucałowanie ołtarza. Pocałunek ołtarza. Co to oznacza? To jest miłość, którą kapłan wyraża wobec Chrystusa. Bo Chrystus jest, jak mówi Pismo Święte i potem liturgia, kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Jednocześnie. To jest wielka jego tajemnica, że jest najwyższym kapłanem, tym, który jest godzien największej czci, który oddaje Bogu Ojcu odkupiony wszechświat, a jednocześnie sam kapłan jest ofiarą. Tego nigdy nie było w religiach świata. To dopiero od Chrystusa, że ten wielki liturg, czyli kapłan, z siebie czyni ofiarę, a nie bierze jakąś inną. A jednocześnie jest ołtarzem, bo krzyż stał się uświęconym ołtarzem. Więc kapłan, który całuje ołtarz, całuje Chrystusa. Dlatego módlcie się za nas, proszę, za kapłanów, żeby te gesty ucałowania były szczere, autentyczne, a nie przymierzając, judaszowe. Chociaż pocałunek Judasza też się rozmaicie interpretuje. Niektórzy mówią, że to jest jeszcze taka ostatnia próba nawiązania relacji z mistrzem, że jeszcze raz spróbuje go pokochać, no ale no nie wyszła, bo to zło już w nim było i jeszcze mocniej potem odciągnęło. Albo że chciał coś Jezusowi przekazać tajnego. No już nie wnikam teraz w wyjaśnianie historii Judasza, ale módlcie za, żeby te pocałunki były szczere. I znak krzyża. I na tym znaku krzyża pozwólcie, że zakończę. Czyli daleko żeśmy nie zaszli, ale myślę, że guter Einstieg. Otóż, modlimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ta kolejność gestów nie jest przypadkowa. Mówimy, wyznajemy, że Chrystus przyszedł z nieba, z góry, na ziemię. I uwaga, skoro idziemy od lewej, a lewa jest lepsza czy gorsza? Nie pytam o upodobania polityczne, tylko tak ogólnie w kulturze. No gorzej się kojarzy. Więc przeszedł ze śmierci do życia. Po prawicę Ojca. To wyraża ten znak. Chociaż w kościele naszym bratnim czy siostrzanym, prawosławnym, w tym lewym płucu chrześcijaństwa, jak nazwał to Jan Paweł II, odtąd, od prawego ramienia idzie ten gest. A więc Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, a zbawienie bierze początek od Żydów, tych lepszych, i idzie do pogan. Czyli tych gorszych, w znaczeniu nieznających jeszcze żadnej wiary. Żydzi już mieli monoteizm, który był przedsionkiem chrześcijaństwa. Romano Guardini, taki włoski teolog, ale pisał po niemiecku, jakoś stwierdził, że w języku niemieckim lepiej to wszystko wyrazi, co miał na myśli. Mówi tak, czyń znak krzyża nie byle jak, tylko z wielką miłością, a dokładnie w duchu takiego zawierzenia siebie. Pomyśl sobie, że czyniąc ten znak, oddajesz Bogu całego siebie. Panie, oddaję Ci moją teraźniejszość, moją przyszłość, moją przeszłość, wszystkie moje relacje, wszystkie moje decyzje, wszystkie moje krzyże, problemy. Ten znak krzyża, zauważcie, on obejmuje całe ciało, a więc całego człowieka, a więc wszystkie jego wymiary, duchowy, fizyczny, emocjonalny, wszystkie też jego wymiary funkcjonowania w czasie. I potem ksiądz mówi, Pan z wami, ale ma jeszcze cztery inne opcje i na ich temat będziemy sobie rozmawiali następnym razem. Dlaczego? Bo tutaj już wchodzi temat, jak Pismo Święte, Biblia, przenika liturgię. Każda z tych form, z tych pozdrowień tak zwanych kapłańskich, jest wzięta z różnych ksiąg Nowego Testamentu. Jest ich kilka. Jedna jest zarezerwowana dla biskupa. Która to jest? To tylko biskup może rozpocząć mszę w ten sposób. I dlaczego ona jest najszczególniejsza, chociaż wcale nie najdłuższa, tylko raczej najkrótsza bym powiedział. Czemu tylko on ma prawo tak w ten sposób pozdrowić lud? Od tych ciekawostek rozpoczniemy kolejny nasz odcinek. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, a w szczególności tych, których nie pozdrowiłem na początku. Księdza proboszcza, który roztacza taką duchową troskę, patronat nad tym dziełem, daje nam zielone światło do działania. Księdza Macieja, który mi o was dużo miłych rzeczy opowiedział. Księdza Marcina, z którym spędziliśmy czas na ewangelizacji ulicznej. Poczuliśmy się jak apostołowie. Dziękuję, księże Marcinie. I księdza Pawła, który akurat jest w Bydgoszczy, w mojej byłej parafii. Szczęść Boże, przechodzimy do dalszej celebracji, a radiosłuchaczom życzymy dobrej, spokojnej nocy.